Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Czy to koniec tańszej benzyny? Ceny ropy wystrzeliły w górę. Wczoraj notowania surowca poszybowały nawet o 7%, a wszystko za sprawą rebelii w Jemenie. By ją opanować, Arabia Saudyjska wraz z 10 innymi krajami zarządziła dużą interwencję wojskową. Przeciwko rebeliantom Huti Arabia Saudyjska skierowała do operacji 100 samolotów, 150 tysięcy żołnierzy. Dlaczego to takie ważne? Jemen leży nad cieśniną Bab al-Manab, ważnym kanałem żeglugowym łączącym Europę z Dalekim Wschodem. To właśnie przez tę cieśninę przepływają tankowce z Zatoki Perskiej, zmierzające z ropą w stronę zachodu. Nie wiadomo, co się stanie, jeśli dostanie się ten rejon w ręce rebeliantów. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Teresa Kamińska, prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Marian Krzaklewski, delegat Solidarności w Komitecie Ekonomiczno-Społecznym Unii Europejskiej, profesor Władysław Mielczarski, naukowiec z Politechniki Łódzkiej, Artur Kiełbasiński, dziennikarz Gazeta Wyborcza, Wyborcza BIS. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Czy o tańszej benzynie możemy zapomnieć?
No tutaj nawet jeżeli mamy
skok
cen paliwa czy ropy na rynkach, to była mowa o skoku o 7-8%. Nawet jeżeli ta tendencja by się nieco utrzymała, no to pamiętajmy, że to jest z bardzo niskiego poziomu startujemy. Ta ropa przekroczyła $50 za baryłkę, w związku z tym jeżeli porównamy z sytuacją sprzed roku, sprzed dwóch, no to nadal ona jest bardzo tania. Natomiast z drugiej strony ja zawsze mówię w takich sytuacjach, pamiętajmy, że jest grupa, nazwijmy to handlowców, którzy zawsze będą korzystali z każdego pretekstu, żeby te ceny albo wywindować, albo opuścić, więc to jest tak naprawdę ta sytuacja na Półwyspie Arabskim jest poważna, natomiast to po części może być jakby efekt pewnych spekulacji. W związku z tym trzeba to sytuację obserwować, natomiast ja bym na razie jeszcze nie niepokoił się, że te ceny bardzo wyraźnie wzrosną.
Myślę, że to jest też kolejny sygnał, jak bardzo wrażliwa jest gospodarka oparta na właśnie ropie, gazu z tamtego kierunku. To jest rzeczywiście kwestia bardzo ważna, polityczna. Tu nie jest to kwestia możliwości wydobycia. I mamy po raz kolejny dowód. Z jednej strony mamy Rosję i kwestię gazu, jak bardzo polityczna sprawa jest dostaw gazu. Z drugiej strony właśnie duże niepokoje w tamtym regionie powodują zawirowania. Ja się zgadzam, że na razie to powinniśmy rzeczywiście dość spokojnie do tego podchodzić, ale jest to też argument na to, aby rzeczywiście budować niezależność energetyczną, nie tylko właśnie jeśli chodzi o gaz, ale również o zabezpieczenia możliwości tworzenia magazynów odpowiednich ze względu na zawirowania polityczne, które niestety coraz częściej zdarzają się również w tamtym regionie.
Mm-hmm. A zdanie pana przewodniczącego, pana profesora?
Czy ja teraz patrzę na tą właśnie kwestię, przygotowując dokument europejski mojego komitetu na temat sektora offshore. Dosyć się zagłębiłem. Miałem miesiąc, jak to się mówi, prawie że w samotności pracy takiej, oczywiście współpracując z ekspertami Komisji Europejskiej, także Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. I to na pewno jest efekt tych właśnie wydarzeń politycznych, istotny, jeśli chodzi o te ruchy cen, ale także w dużym stopniu oddziaływują kwestie typowo gospodarcze. Na przykład w sektorze wydobycia ropy offshore, europejskim, szeroko pojętym razem z Norwegią, który ma potężne wydatki są na ten sektor. W zasadzie po Brazylii, więc Norwegia i Wielka Brytania w ciągu aktualnych tych dekady wyda największe ilości pieniędzy na inwestycje, no bo jest zestarzenie się całego sprzętu. Zjawisko zestarzenia się sprzętu wydobywczego, nie było innowacji, a do tego dochodzi to, że w ciągu 10 lat odejdzie w Europie, szeroko pojętej z tego sektora, na emeryturę 50% ludzi, czyli jest tak zwany shortage skills, czyli niedobory umiejętności. 145 tysięcy ludzi będzie musiała zatrudnić tylko europejska
europejskie wydobycie technologii nowoczesnej, że tyle to, osób nie będzie potrzebnych, ale to też oddziaływuje nie wiem, na czy to
ceny.
Jest dobre.
To też oddziaływuje na ceny, ponieważ właśnie kilka miesięcy temu zarówno British Petrol, jak i Statoil norweski i inne firmy rozpoczęły właśnie politykę w związku z niskimi cenami, nawet planowania redukcji zatrudnienia. Proszę sobie wyobrazić, już są niedobory umiejętności. Mhm. To wszystko wpływa, a na pewno polityka będzie cały czas wpływała. Przy czym musimy sobie powiedzieć, to są cykle. Będą zawsze cykle, jeśli chodzi o ropę. To już widać, jakby się popatrzyło chłodnym okiem badającego tylko statystykę, to ewidentnie są cykle, można nawet je zmierzyć dokładniej.
Panie profesorze?
To znaczy, my szybko zapomnieliśmy, że niedawno ropa kosztowała ponad $100, a nawet niektórzy wróżyli 200. Teraz mamy 50. Ja bym nie przywiązywał wagi do zmian politycznych, ponieważ według mnie to jest dosyć stabilne. Natomiast to, że obserwujemy, że ropa spadła na $50, to jest kwestia postępu technologicznego w Stanach Zjednoczonych, do sięgnięcia po olbrzymie zasoby tak zwanego gazu łupkowego i lekkiej ropy, prawda? Jeszcze czekają piaski nas, prawda, w Kanadzie, jeżeli rurociąg XXI zostanie zbudowany, a prawdopodobnie za 2 lata zostanie zbudowany. Ta cena fluktuuje, ale to wynika z tego, że się gra po prostu na różnicach. Jest cała grupa ludzi w City, na Wall Street, którzy grają na tym, żeby zarobić, a zarobić można tylko, kiedy to się zmienia. Z drugiej strony też trzeba wiedzieć, że w gospodarce rynkowej cena zawsze będzie fluktuować, szukając jakby swoją równowagę. Natomiast czynnikom politycznym bym nie przywiązywał wagę, chociaż w Polsce jest to rozdmuchiwane. Dostawy są stabilne, nigdy nie mieliśmy problemów ani z dostawą ropy, ani z dostawą gazu z kierunku wschodniego, więc myślę, że dalej tak będzie.
Czyli na razie
ostatnio, panie profesorze, mieliśmy problem z dostarczaniem gazu z kierunku wschodniego. Był problem. Przecież ewidentnie, nawet przed taką kulminacją napięć politycznych związanych oczywiście z Ukrainą, ewidentnie właśnie na początku tam roku poprzedniego następowało zmniejszanie dostaw i niewykonywanie umów.
Nie. Nigdy tego nie było. Nie.
Jeśli chodzi o gaz,
ale absolutnie nie. Nigdy tego.
Nie,
absolutnie tego nigdy nie było. To jest po prostu rodzaj takiej prowokacji, w którą weszło PGNiG świadomie czy nieświadomie. Problem polega na tym, że dostawy dzienne są w pewnych widełkach 15-30 milionów. I one opierają się tak na nominacjach, które są tydzień do przodu składane. Jeżeli ktoś z dnia na dzień zmieni nominację, na przykład bierze 20 milionów, a chciałby mieć 30 milionów, to zaskutkuje dopiero za tydzień. Natomiast następnego dnia nie. No i tam został rozdmuchany problem, że nominację złożono na tydzień do przodu, a nie zaskutkowało to natychmiast. Nigdy nie mieliśmy. Ja chciałem tylko jedną rzecz przypomnieć. Raz mieliśmy fizycznie problemy z dostawą gazu w 2007 roku, kiedy musieliśmy ograniczyć produkcję naszego przemysłu właśnie ciężkiego, ale to była sytuacja taka, że był konflikt pomiędzy Rosją i Białorusią, przez którą płynął nasz gaz i Rosja zmniejszyła dostawy dla Białorusi, natomiast Białorusi
po prostu.
I z tego to wynika.
Przez analogię
nigdy nie mieliśmy ograniczenia dostaw gazu.
Ale muszę przyznać, że jestem zdziwiony.
Panie przewodniczący, proszę głos, panie prezes.
Ja bardzo chętnie panu to wyjaśnię i nawet przyślę.
Panie profesorze, ale ja przypominam, że gaz do nas płynie też przez Ukrainę i trudno nie widzieć, że jest konflikt między Rosją a Ukrainą, cokolwiek byśmy nie mówili. Jeśli pan przytoczył ten przykład, kiedy był konflikt Białoruś-Rosja i czym to zaskutkowało, to mamy teraz dużo poważniejszy konflikt między Ukrainą a Rosją. Przez infrastrukturę ukraińską idzie nie tylko do nas gaz. I dlaczego to jest groźne, jeśli zamkną dostawy z Ukrainy? Bo jak chce mi pan powiedzieć, że super, bo będziemy sobie ze strony niemieckiej,
A kto zamknie te dostawy z Ukrainy konkretnie?
Rosja, jeżeli zamknie dostawy
Rosja
dla kraju.
Rosja dostawy na Ukrainę o część ukraińską, ale nam oczywiście nie zamknie.
Najwyżej
pani mówi, że Ukraińcy ukradną nam gaz, prawda?
Panie profesorze, ja po pierwsze bym chciała bardzo mocno podkreślić, że tak negatywne określenie, że Ukraińcy ukradną nam gaz, jest po prostu nie na miejscu.
No dobrze, problem
pan doskonale również jest taki, że ten konflikt z Ukrainą polega też na tym, żeby wyłączyć infrastrukturę Ukrainy, dlatego że nie spina się Nord Stream. I jeśli się wyłączy, to wtedy Europa Zachodnia zacznie takich, się dopominać.
Takich teorii spiskowych jeszcze nie czytałem, ale chętnie posłucham.
Ale czy spiskowa jest realna?
Ale proszę Państwa, nie, ale jedna rzecz, powiedzmy
jedna,
też...
Jedna rzecz krótka.
Ale minut, proszę Państwa, krótko, z drugiej proszę. Strony pamiętajmy o jednej rzeczy, że nawet jeżeli występowały te zakłócenia w dostawach, to one zawsze dziwnym zbiegiem okoliczności trwają mniej niż 2 tygodnie, dlatego że przy okresach dłuższych Gazprom by płacił bardzo poważne kary umowne, no to wynika z umów. W związku z tym ja się zgadzam, że jest element szantażu i pewnego ryzyka, natomiast też nie przesadzajmy z tym poziomem zagrożenia, no bo nie ma gazu, nie ma dolarów czy euro dla Gazpromu. Więc to jest nieustająca, trudna gra.
Wrócimy do dyskusji za chwilę.
Radio Gdańsk. Aktywnie. I z pomysłem.
20 minut po godzinie 10. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańskim. I przypomnę, goście Teresa Kamińska, Artur Kiełbasiński, profesor Władysław Mielczarski, Marian Krzaklewski. Rozmawiamy, to wróćmy może jeszcze do dyskusji na temat naszego bezpieczeństwa gazowego. Przyznam, że rozmawiałam z panem profesorem przed audycją kilka dni temu przez telefon i pan profesor wysnuł pomysł, że należałoby wrócić do koncepcji budowy gazoportu w Gdańsku.
Tak, oczywiście, bo proszę Państwa, trzeba sobie zdawać sytuację, w jakiej my jesteśmy, jeśli chodzi o gaz w Polsce. My zużywamy bardzo mało gazu. Gdyby poprzeliczyć na mieszkańca, to 7-krotnie mniej niż Holandia na przykład. Nawet rzędu, jak biorąc Hiszpanię pod uwagę, 3-krotnie mniej. My, żeby obniżyć szczególnie te niskie emisje z domów, powiedzmy gdzieś z wiosek, musimy przestawić się nie na ogrzewanie już jakieś węglowe, czy nawet spalanie śmieci, jak to się dokonuje, tylko na ogrzewanie gazowe. Będziemy potrzebować tego gazu bardzo dużo. W tej chwili zużywamy 14 miliardów metrów sześciennych. To jest naprawdę niedużo. W związku z tym potrzeba nam nie tylko gazu z rurociągów, ale również poprzez porty LNG. Wybudowaliśmy jeden w Świnoujściu.
Moim 97%.
Nie wybudowaliśmy jeszcze.
No jeszcze, no budujemy. Moim zdaniem zbyt drogi.
I tam są też wątki rosyjskie pośrednie. Tak.
Ale przydałby nam się naprawdę w Gdańsku kolejny, może tańszy, może już pływający w innej troszeczkę technologii, ponieważ będziemy tego gazu potrzebowali dużo. I nie zrezygnujemy z rurociągów, bo on też będzie płynął. Mało tego, posiadanie portu w Gdańsku daje nam dobrą pozycję negocjacyjną, jeśli chodzi o przyszły kontrakt po 2021. Dlatego ja bym powrócił do tego elementu. Ja tu już nie chcę dyskutować, bo wiele osób uważa, że warunki morskie i geologiczne w Gdańsku są znacznie lepsze niż w Świnoujściu, ale nawet pomijając ten wątek, to sugerowałbym tutaj szczególnie lokalnie tego typu myślenie.
Pani prezes.
I ja się bardzo cieszę, że pan profesor ten temat porusza. W Gdańsku, znaczy w ogóle nasz region wrócił do tego tematu. Były rozmowy również z panem ministrem Karpińskim, dlatego że tak naprawdę projekt jest prawie gotowy, ponieważ Pomorze konkurowało z zachodniopomorskim, jeśli chodzi o lokalizację. A więc projekt, badania, wszystko to było gotowe i rzeczywiście, no też nie chcę już odnosić się do historii, ale większość ekspertów uważa, że dużo lepsze warunki właśnie były tutaj, na Pomorzu, niż w Świnoujściu. I rzeczywiście powrót do tego projektu to jest może nie tyle właśnie takiego jak w Świnoujściu, co dopływającego. Tego elastycznego, który jest teraz rozwiązaniem bardzo szeroko. Tak, właśnie to chciałam powiedzieć, że jest to dużo tańszy, dużo bardziej elastyczny, praktyczny, z możliwością wykorzystania.
I można szybko go zorganizować.
Szybko go zorganizować, są do tego szybko warunki. Tanie. Ale też chciałam wrócić do tego, że nawet nie tylko jeśli chodzi o ilość, bo zgadzam się, że będziemy bardzo potrzebowali właśnie też tego gazu i to wszystkie analizy, które właśnie są przedstawiane, pokazują, ale również ze względu na położenie gazoportu w Świnoujściu bardzo ważne byłoby utworzenie gazoportu w Gdańsku jako takiego zastępczego, bo może się zdarzyć, że ze względu na niekorzystne warunki te statki tankowce musiałyby przypłynąć tutaj i tutaj właśnie ten gaz dostarczyć, bo tam i środowiskowe, i inne warunki mogą, nie muszą, ale mogą stworzyć taką sytuację, że te tankowce do Świnoujścia mogą nie dotrzeć. A więc również z takiego tytułu, żeby mieć poczucie bezpieczeństwa dostaw właśnie LNG, powinien ten gazoport zdecydowanie na Pomorzu powstać i jest to bardzo, bardzo pozytywne, że o tym się już nie tylko mówi, ale rzeczywiście bardzo, bardzo praktycznie na ten projekt się już patrzy.
A ja też powiem jedną rzecz, ale z drugiej strony, no trochę broniąc dotychczasowych decyzji, no my się nie oszukujmy. Gazoport w Świnoujściu powstał nieprzypadkowo, jednak jest dalej od granicy rosyjskiej i był to jeden z argumentów za tym, żeby najpierw tam budować. Natomiast rzeczywiście, jeżeli już mamy, bo ja zakładam, że jeżeli to jest 97% zaawansowania i nawet wykonawca...
W tym roku ma ruszyć.
I nawet wykonawca próbuje wykonywać różne dziwne ruchy, to tak naprawdę tamten gazoport możemy już uznać za zaistniejący, że on rzeczywiście w tym roku ruszy i w tym momencie rzeczywiście mówmy o tym, co zrobić na Pomorzu. Natomiast tak z punktu widzenia strategii całej Polski, to ta kolejność chyba najpierw Świnoujście, potem Gdańsk czy Trójmiasto chyba jednak była dobra.
To jest bardzo ciekawy temat, który pani właśnie redaktor wywołała.
Króciutko, panie przewodniczący, 30 sekund.
Właśnie rynek statków, gazowców przewożących sprężony gaz i regazyfikujących, bo to jest jako terminali, to jest w tej chwili, proszę państwa, najszybciej rosnący rynek, jeśli chodzi o offshore i równocześnie zaangażowanie przemysłów morskich, stoczniowych. To są te statki FSRU, czyli to jest jednostka pływająca do magazynowania i regazyfikacji. Litwa zainwestowała, to jest dużo, płacą leasing, proszę państwa, zapłacili 670 milionów dolarów, czyli prawie tyle, ile my płacimy za cały gazoport. Tam możliwości są mniejsze tego litewskiego, nazywa się Independence. Stoi olbrzymi, zbudowany przez Koreę, później wyposażony przez Norwegię, olbrzymia jednostka właśnie EWZ-u i już funkcjonuje, przy czym już zaczął się ciekawy spór, bo w tej chwili negocjują z Norwegami dostawy właśnie sprężonego gazu. 0,5 miliarda metrów sześciennych. Przymierzają się nawet w przyszłości do 2, 2,5. Więcej z jednej jednostki nie zrobią. Dlatego powinniśmy patrzeć na ten przykład. Koszty są duże. I dlatego może samemu zbudować taką jednostkę, przynajmniej wyposażyć. Proszę
do
państwa, polski
tej
przemysł
sprawy
stoczniowy
wrócimy.
Jest bardzo mocny.
Po 10.30.
Jeszcze, jeśli chodzi o...
Kampania społeczna Radia Gdańsk.
W najbliższą niedzielę w Gdyni odbędą się wybory do rad dzielnic. Radio Gdańsk jako radio publiczne chce namówić Was do wzięcia w nich udziału. Jeśli mówimy, że zależy nam na naszych miastach, powinniśmy choć trochę angażować się w ich życie. Tym zaangażowaniem jest nasz udział w wyborach. Sprawdźcie, kto kandyduje i kto jest najbardziej godny Waszego zaufania. Idźmy i świadomie głosujmy. Wybory do rad dzielnic już w najbliższą niedzielę. Przypomina Wasze publiczne Radio Gdańsk.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk i goście, przypomnę, Teresa Kamińska, prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Marian Krzaklewski, delegat Solidarności w Komitecie Ekonomiczno-Społecznym Unii Europejskiej, profesor Władysław Mielczarski, Politechnika Łódzka, Artur Kiełbasiński, dziennikarz Gazeta Wyborcza, Wyborcza BIS. To jeszcze jeden pomysł a propos tego gazu. Nie wiedziałam o nim, wczoraj przeczytałam. Europarlamentarzysta Jerzy Buzek ma pomysł, jak wykorzystać polski węgiel, to instalacja poligeneracyjna. Chodzi o produkcję gazu z węgla. Jest pomysł taki, że rocznie 6 milionów ton węgla produkowałoby nam gaz. To w takiej dosyć optymistycznej wersji.
Ale to nie jest nowy pomysł, bo już parę lat temu Azoty Puławskie chciały właśnie zgłosić taką technologię. Azoty Puławskie to są te zakłady, które najbardziej potrzebują gazu i to, jak pan profesor powiedział, są najbardziej te właśnie wielkie przedsiębiorstwa, są najbardziej narażone zagrożone, jeżeli są wahania z dostawami gazu. I taki projekt właśnie zgazowania węgla był przygotowywany w Polsce i jest dość dobrze dopracowany. Nie wiem dokładnie o jakim pomyśle mówi pani redaktor, ale myślę, że temat zgazowania węgla też w kontekście tego, jak trudno dotrzeć do tych naszych pokładów w naszych kopalniach, jak bardzo niebezpieczne jest to, to z pewnością jest to pomysł wart przyjrzenia się, zastanowienia i pracy nad tym, zwłaszcza, że Unia Europejska przeznaczyła dość duże środki, jeśli chodzi o badania nad czystymi technologiami węglowymi, a zawsze mówimy, że węgiel to jest nasze złoto, jest kwestia tylko jak go wydobywać i w jaki sposób.
Nie, ale tutaj bardzo dobrze, że pani prezes zwróciła uwagę, że będą pieniądze unijne, dlatego, że też powiedzmy szczerze, te technologie są bardzo drogimi technologiami. Tak? Przez całe lata mówiono w ogóle o produkcji benzyny syntetycznej w związku z tym, jakie były ceny na rynkach światowych, więc były takie pomysły, że może pójdziemy w tą stronę. No za każdym razem jednak z przyczyn typowo ekonomicznych te pomysły się nie do końca spinają. Z drugiej strony proszę zauważyć, od czego zaczęliśmy dzisiejszy program. Jakie są ruchy na giełdach, tak? Żeby przeprowadzić tak poważne inwestycje przemysłowe, warte naprawdę wiele miliardów złotych, no potrzebna jest jakaś taka stabilna perspektywa, taki biznesplan, który byłby pewny na co najmniej kilka lat. No, a w obecnej sytuacji na rynkach takiej pewności nie mamy. Więc oczywiście sama idea, w ogóle myślenie w tych kategoriach, myślenie o takich technologiach, jak najbardziej tak zajmujmy się tym. Natomiast no, mam powody, no czy obawy związane z tym, że z przyczyn typowo finansowych to się chyba jednak nie zepnie.
Chociaż z drugiej strony patrząc, w tej chwili kładziemy nacisk na to, żeby unijne pieniądze wydawać na nowoczesne technologie, więc może tutaj rzeczywiście jest to światełko w tunelu.
Ja tak troszeczkę, chodzi o te unijne pieniądze, w Polsce jest taki miraż, właściwie tak nawet religia, wydać w te unijne pieniądze, za wszelką cenę wydać unijne pieniądze, tylko unijne pieniądze nie pokrywają 100%.
Nie za wszelką 100%. Cenę, panie profesorze,
no tak,
wydać jest,
to
je
akurat
mądrze.
Na ten węgiel to jest za wszelką cenę. Unijne pieniądze nie pokrywają wszystkiego, trzeba dołożyć od 40 do 60%. To powoduje na przykład, że miasta staram się wydawać te pieniądze, jednocześnie się makabrycznie zadłużając, na przykład Łódź jest zadłużona na 3 budżety i za 3 lata...
Ale nie w węglu.
Nie będzie w stanie nawet obsługiwać tego długu, nie mówiąc o inwestycjach. I my powinniśmy troszeczkę rzeczywiście hamować. Wracając do zgazyfikowania węgla, technologia jest znana od 150 lat. Była raz tylko używana na szerszą skalę w czasie wojny, w warunkach wojennych. Ponieważ jest makabrycznie droga. I jeżeli my mówimy, że ceny gazu będą w tej chwili dążyły do około $300 za 1000 m3, mniej więcej w ten sposób, to my z węgla nie zejdziemy poniżej 700-800. Nie sądzę, żeby to było w realnej perspektywie coś, co byłoby możliwe.
Ja uważam, że należy przede wszystkim różne podejścia stosować i naprawdę i wdrażać je. Nie tylko mówić, że jest taki pomysł, tylko wdrażać właśnie, żeby dywersyfikować. Zarówno tą mapę surowców, jeśli chodzi o wytwarzanie energii, czyli pójście w kierunku choćby gazu, ale różnicować ten koszyk właśnie, ten nasz miks energetyczny. Ale bez względu na to, jak będziemy różnicować, ile będziemy odnawialnych energii byli w stanie zrobić, bardzo słabo to idzie w Polsce, trzeba przyznać. I słabo wykorzystujemy także środki unijne na to. Wszystkie inne państwa, te nadbałtyckie, wspaniale wykorzystują, szczególnie Dania, także nad Morzu Północnym. No, Wielka Brytania ma najwięcej elektrowni wiatrowych, jeśli chodzi o moc już zainstalowaną i przekazywaną. Teraz olbrzymią farmę otwiera. W Polsce cały czas tylko o tym opowiadamy. Jesteśmy tu w Gdańsku, strefa ekonomiczna blisko. Ja się pytam, a gdzie te wiatrowe, duże polskie parki?
No to jeszcze czekamy też na elektrownię atomową.
Nie można czekać. Z drugiej strony na węgiel, mówiąc kolokwialnie, jesteśmy skazani na węgiel ze względu na to, że mamy taką strukturę wytwarzania energii, taką strukturę elektrowni. Kogeneracja na gazie będzie w jakiś sposób zwiększała się, ale nie na dużą skalę. Dlatego te różne technologie, które pozwolą tak zwany czysty węgiel, zielony węgiel wykorzystywać, są bardzo ciekawe. No teraz nawet jeśli chodzi o wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla przy spalaniu węgla w elektrowniach. Anglicy już, proszę państwa, pierwszą instalację robią offshore. Rurociągi i później na złoża już wyeksploatowane, zarówno te solankowe, jak i skalne, już jest to wypychane.
I to są na wszystko tym bardzo, bardzo nowoczesne technologie, ale wróćmy do tego atomu.
Jedno zdanie, bo otóż w momencie, kiedy myśmy chyba 10 lat temu mieli taką dyskusję w Polsce właśnie o składowaniu dwutlenku węgla, powstała szalona dyskusja, dramat dla środowiska, dla ludzi. Myląc, niektórzy
uchomiono, że to jest w ogóle katastrofa.
Katastrofa. Tak. Niektórzy myli nawet CO2 z CO, z tlenkiem węgla, że to przecież zabijemy całą planetę. I okazuje się, że mimo, że Polska miała szansę na dwa wielkie badania i
Bełchatów,
nie skorzystała z tego. W tej chwili Wielka Brytania się zdecydowała i oni już na tym zarabiają. Nie tylko okazało się, że jest to realna technologia, ale nawet można na tym zarobić. Więc może czasami, oczywiście, warto pomyśleć trochę perspektywicznie, nie 4-letnim sposobem myślenia, ale 10, 20 czy 30 lat do przodu.
No ale wybory są za 4 lata.
I to jest ten problem.
Jak Polska jest w stanie w ogóle zrealizować zapotrzebowanie energii w przyszłości? Naprawdę, o koszyk. Czy na przykład, bo tu brakuje cały czas 15-20%, jeśli chodzi o wytwarzanie energii w koszyku na 2050 lat. Pytam, co to jest te 20-15%? Jaka to będzie? Jaki to sposób wytwarzania energii? Panie profesorze, powiem coś szczerze, otwieram w takim razie temat tutaj, co z energetyką jądrową, prawda? Czy Rosjanie nam wybudują w okręgu kaliningradzkim?
No zrezygnowali przecież.
Nie, wstrzymali.
Cały czas będą to używać też jako polityczny instrument nacisku.
To znaczy, skoro już wchodzimy na tą energię atomową, którą wytuszy sobie apetyty na Pomorzu, prawda, tam do Polski, dla Wojta będzie ten lab na Pomorzu. Chodzi o taką rzecz,
panie profesorze, na Pomorzu to jest drażliwy temat.
W Polsce na pewno elektrownia jądrowa nie powstanie. I mogę państwu to zaręczyć. Po prostu koszty są tak potężne, że jeden blok kosztuje rzędu 40 miliardów. Poza tym, żeby energię wyprowadzić z elektrowni tu na Pomorzu, trzeba by 5 wielkich linii wysokonapięciowych przez całą Polskę przebudować, co trzeba by robić 20-25 lat. Więc od tej strony sobie
dajmy. Ale musimy myśleć przyszłościowo, panie profesorze.
Ale musimy myśleć akurat to.
Ale musimy też liczyć przyszłościowo.
Musimy liczyć przyszłościowo. To jest to jedno. Ale jest drugie pytanie. Czy na przykład wybudowanie elektrowni atomowej na Pomorzu byłoby pożyteczne dla Pomorza, czy dobre? Czy byłoby negatywne? Ja uważam, że negatywne. Bo wybudowanie elektrowni jądrowej natychmiast spowoduje, że od was uciekną turyści.
Tutaj to jest jeden z mitów.
Ja sam, który spędzam lato na ogół na Pomorzu, ucieknę. Mało tego, jeżeli ktoś zrobi fabrykę obok elektrowni jądrowej, to natychmiast jego konkurencja będzie to między nimi ogłaszała, proszę bardzo, to jest pod elektrownią jądrową. Wy nie macie pojęcia, ile tam jest milionów ton.
A są takie miejsca, gdzie ludzie przyjeżdżają i nie mają zielonego pojęcia, że obok jest elektrownia.
No to co, chcecie tych ludzi?
Ale nie, jak Rosjanie nam wybudują na złej technologii elektrownię jądrową koło Kaliningradu. Jak wybudują.
Panie profesorze, ja rozumiem,
że będziemy mieli 100 kilometrów od nas elektrownię jądrową rosyjską.
Że pan w życiu nie przyjedzie na Pomorze, jeżeli byłaby elektrownia jądrowa, ale do Nicei każde zaproszenie i do Francji, do Lazurowe Piaski, tak jak przyjdzie pan na tych.
Też nie byłaby.
Tam są cztery w okolicy.
Jeśli mi ktoś chce powiedzieć, że Hiszpania, Francja traci na tym, że mają elektrownie jądrowe na turystyce, to proszę mi wierzyć, że natychmiast składę panu, panie profesorze, wszystkie dane, łącznie z tym, że mieliśmy gości samorządowców z Hiszpanii, z Francji, którzy mają na swoim terenie elektrownie jądrowe.
A przywozili tu, tak? Żeby was przekonali, to?
Nie.
A wyście tam na jakieś winko jeździli też?
Nie, panie profesorze.
Ale wójt mi opowiadał, że jeździł po Francji,
to jest poziom,
wozili go.
Przepraszam pana.
Bo to
ale
jest normalne
to jest,
przekupowanie samorządowców.
Ale nie winem, panie profesorze.
Ten poziom dyskusji, panie profesorze, jest troszeczkę niedopuszczalny.
Nie byłam,
nigdy nie byłam na zaproszenie żadnych samorządów ani żadnych firm, żeby było jasne. Natomiast chciałabym podkreślić, że to są obiektywne dane, których nie trzeba przewinnie sprawdzać. Bo ilość turystów będąca w tamtym terenie, gdzie są w Hiszpanii czy w Francji elektrownie jądrowe, tego się nie sprawdza przy winie.
Do zabytków, wy nie macie tu zabytków.
Znaczy, po pierwsze, nie wy, bo to jest nasz kraj i ten region jest elementem naszego kraju.
To znaczy, jest to rzeczywiście problem. Byłem na takim wysłuchaniu publicznym w Krakowie. Temat jest naprawdę cały czas fascynujący, ale stwierdziłem na przykład olbrzymie poparcie naprawdę dla projektów energii jądrowej społeczeństwa lokalnego, tam, organizacji, bo oni w tym widzą szansę dla siebie, jeśli chodzi o miejsca pracy.
Ale również miejsca pracy, od dochody.
Tak.
Przedstawiciele lokalnej społeczności oglądali, jak to wygląda za granicą i oni są bardzo za.
Ja paradoksalnie, ale proszę Państwa,
nawet, żebym to
myślę, tutaj byliśmy świadkami sporu między panem profesorem a panią prezes, a ja myślę, że tak naprawdę paradoks polega na tym, że obie strony mają rację. To znaczy na świecie energetyka jądrowa jest mocno oswojona i rzeczywiście jakby we Francji szczególnie ona wrosła w tamtą gospodarkę, w tamto społeczeństwo i nie stanowi żadnego... Tak, i nie stanowi żadnej bariery. Natomiast no, u nas niestety, ja mówię niestety z ubolewaniem, cała dyskusja o energetyce jądrowej sprowadza się do słowa Czernobyl. Jest to uproszczenie, jest to złe myślenie.
Brak wiedzy.
Natomiast no, z punktu widzenia...
Fukushima, panie redaktorze.
Tak, i teraz dla młodych ludzi Fukushima w dużej mierze.
Niemcy.
Natomiast w dużej mierze niestety takie obawy gdzieś tam rzeczywiście mogą funkcjonować. Więc nas tak naprawdę cały czas, ja jednak wierzę, że ta siłownia jądrowa powstanie, ja nie wiem, czy z dużymi blokami, być może z mniejszymi blokami, być może zupełnie w innym układzie, bo ta technologia też się zmienia już na świecie. Amerykanie odchodzą
nie jest
od
też
wielkich
tak,
bloków.
Że świat bardziej, rezygnuje z atomu,
tak,
bo
jest
nie,
bardziej,
ten atom
ale jest
się...
bardziej rozproszona, czyli są te mniejsze bloki. Więc ja mam cały czas nadzieję, że jednak my w tą stronę będziemy iść, że jednak na Pomorzu coś się pojawi, ale nie zmienia to w niczym faktu, że część ludzi czy część producentów, to co powiedział pan profesor, to jest uwaga, która rzeczywiście trzeba to brać pod uwagę, że może tak się wydarzyć. Więc tak naprawdę no, to jest wielowątkowa dyskusja i tutaj nie ma jasnych odpowiedzi.
Znaczy, ale tylko dlaczego atomów najbardziej boją się ci, których on bezpośrednio nie będzie dotyczył?
Ale już pomijając strachy, nie strachy, tylko proszę państwa, sytuacja jest taka, że rząd odwołał pełnomocnika do spraw energetyki jądrowej, prawda? Czyli rząd dał wyraźny sygnał. Mało tego, PGE w tej chwili przerwała kontrakt na lokalizację miejsc. Nie wiadomo w ogóle, co z tym będzie.
Badania więc, środowiskowe.
Więc ja bym radził tylko tutaj, żebyście wy na Pomorzu nie budowali zamków na lodzie. Bo budujecie zamki na lodzie, czekając, że ktoś was wybuduje elektrownię jądrową. Jest tyle innych rzeczy, którym Pomorze może się zająć i które może rzeczywiście kwitnąć gospodarczo, wcale nie na atomie. Atom byłby dla was klęską.
Ale atom jest miejsce i dla
ja,
atomu, panie
profesorze. Wczoraj akurat byłam na spotkaniu w Choczewie z mieszkańcami, na których byli przedstawiciele PGE. Po pierwsze, nieściśle się pan wypowiada, dlatego że po pierwsze, rząd nie wycofał się ze strategii jądrowej.
Ale pełnomocnik to odwołał.
Ale to jest kompletnie, nie ma znaczenia, dlatego że jest departament, który się zajmuje energetyką jądrową. To raz. Dwa, PGE zerwało kontrakt. Zresztą to dla nas wszystkich zbulwersowało sposób, jaki to było prowadzone, jeśli chodzi o badania środowiskowe z Roger Person. Ta firma nigdy nie rokowała dobrze. Nie będę wnikała, dlaczego akurat z przetargu ją wybrano. Być może tak wyszło. Natomiast nie przerwano. Dalej są prowadzone badania lokalizacyjne. Jest to dość kłopotliwe i dla nas również jako strefy, ponieważ decyzja lokalizacyjna obejmuje tereny strefy, co uniemożliwia rozwój przedsiębiorcom, ponieważ w tym momencie tam nie może się zbyt dużo rzeczy dziać. Natomiast jest jedna rzecz. To, czy to powstanie, czy nie, to jest kwestia nie tylko miejsc pracy. I ja naprawdę mam ogromną prośbę, panie profesorze, bo wiele razy byłam w tym studio i nigdy nie schodziliśmy do takich argumentów. To nie jest kwestia wójta czy wina, tylko to może być koło zamachowe rozwoju dla naszego regionu. My nie mamy żadnej elektrowni, nie mamy strategicznej inwestycji, która by technologicznie podciągnęła. Walczymy o
Pani
uznanie,
prezes, zejdźcie z chmur.
Walczymy o uznanie gospodarki morskiej, która powinna być tą dźwignią i to się dzieje. Natomiast elektrowni, czyli źródła energii na wybrzeżu potrzebujemy bardzo. To oczywiście jest bardzo kontrowersyjne, wzbudza różne emocje, natomiast fakt, że jest planowana dalej budowa elektrowni w Kaliningradzie i jest połączenie energetyczne, kabel pod Nord Streamem, to jest, to musi pan przyznać, że to jest fakt. To nie jest dyskusja, to nie jest spiskowa teoria dziejów. A więc jesteśmy w sytuacji takiej, że oczywiście dwie elektrownie, jedna w Kaliningradzie, druga na Pomorzu, to tego się nie da pogodzić. Ale jest kwestia też wyważenia interesu Polski. Ja nie chcę się wypowiadać o interesie Polski.
A propos interesu Polski, właśnie rozmawiałem z osobą, która bardzo dobrze zorientowana jest, jak w tej chwili z naszą energią jest. Choćby w tej chwili, ja nie mówię o przyszłości. Mhm. Proszę państwa, kupujemy coraz więcej energii elektrycznej z Niemiec i z Francji. Czy nie domyka nam się bilans, ale też nie jestem tu w pozycji zwolennika lub przeciwnika w tej chwili elektrowni jądrowej, tylko pytam się, jak domknie się nasz bilans. Na pewno węgiel będzie w dużym stopniu tworzył podstawę naszej energetyki. Także odnawialne, ale w dużo mniejszym stopniu niż myślimy, bo widać, jak u nas to się ślimaczy.
A tutaj widzę w koszyku dla Polski, że na biomasach może energetyka.
W koszyku kilkanaście procent absolutnie z biomasy nie będzie. Prawda? Czyli
no, mit biomasy jak już będzie, upadł, powiedzmy
jak
szczerze.
Za 20-30 lat będziemy produkować energię i z czego? I ile będziemy kupować w takim razie? Ile nas to będzie kosztować, że będziemy importerem? I czy warto być importerem, żeby właśnie zabezpieczyć się przed skutkami energetyki jądrowej? To są pytania, na które trzeba odpowiedzieć. A na przykład jeśli chodzi o Pomorze, a co z elektrownią w Pelplinie węglową, nowoczesną? Prawda? Już miała być budowana przez firmy, przez kapitał prywatną. Związany z Kulczykiem. No tam doszło do pewnego takiego częściowego zablokowania, że nie ma jeszcze
no, ale to są decyzje
linii
biznesu prywatnego.
Między Grudziądzem a Gdańskiem energetycznej i jeszcze zezwolenia środowiskowe. Ale miała być już przecież budowana. Rok temu miała być rozpoczęta budowa. Byłem tu w studio przecież, razem z przedstawicielami inwestorów.
Wracając do energetyki, ja chciałem państwu zwrócić na pozytywną może stronę, co macie tutaj właśnie w Gdańsku,
ale
na Pomorzu.
Proszę,
proszę posłuchaj, to jest między innymi dystrybucja. To jest odpowiednia dystrybucja, to jest racjonalizacja zużycia energii. To są inteligentne miasta, inteligentne zarządzanie siecią. Macie tutaj bardzo dobrą firmę, która jest najlepsza w Polsce, jeśli chodzi o technologie dystrybucyjne. To jest firma Energa. Jak rynek ocenia tą firmę, to wiadomo, bo w ciągu roku jej akcje wzrosły prawie o 40%.
A jak konsumenci?
I teraz...
Ale jak pan profesor
podjęliście pierwszy projekt na Helu, prawda? Teraz jest drugi projekt, który ma być we Władysławowie. I teraz my zamiast powiedzmy marzyć o czymś, co się nie stanie albo gdzieś bujać w chmurach, może się zastanowić, co tu można zrobić tak naprawdę, konkretnie. I myślę, że ten kierunek, który przyjęła energia w energetyce jest znacznie lepszy niż bujanie w obłokach, że może ktoś nam wybuduje elektrownię jądrową. Bo nikt wam tej elektrowni nie wybuduje, elektrownie są zamykane, decyzje belgijskie, decyzje szwajcarskie, kończą się pozwolenia, zamykamy elektrownie.
Decyzje ale powstają nowe nowoczesne. Stare być może są wygaszane, ale na to miejsce powstają nowe nowoczesne.
Docelowo trzy razy nawet większej mocy niż...
Życzę bujania w obłokach, ale radziłbym zejść na ziemię.
Panie profesorze, a jak pan w takim razie widzi bezpieczeństwo energetyczne kraju? Co zamiast elektrowni atomowej? Załóżmy, że elektrowni nie będzie i co?
To może tak.
Drogi.
Może ja w ten sposób.
Nie, o, import wcale nie jest
groszy. Tylko pani zadaje mi pytanie.
Ale to zależy od tego, co
dobrze,
się dzieje.
Pani zadaje mi pytanie
warunków.
I pani nie oczekuje mojej odpowiedzi.
Oczekuję, panie profesorze.
No dobrze, jeżeli pani oczekuje, to powiem tak. Mój zespół wykonuje regularnie dla Ministerstwa Gospodarki analizy dotyczącej tak zwanej polityki energetycznej 2050. Symulujemy tak zwany energy mix, czyli jakie technologie są w stanie nam zapewnić zapotrzebowanie. I proszę państwa, do roku 2050, żebyśmy wybudowali elektrownię jądrową, to albo potrzeba skierować środki, których nie mamy, albo pozwolenia na emisję musiałyby kosztować 100 euro. Dziś kosztują 5, 20-krotnie więcej. Innej możliwości nie ma. Nie będziemy mieli zapewniony zabezpieczenie, bo mamy wybudowane nowe elektrownie. Proszę zobaczyć, że w tej chwili w budowie jest 5 tysięcy nowych megawatów. Jest elektrownia w Orl, budowa we Włocławku, jest elektrownia w Kozienicach Wielka, jest Stalowa Wola, jest do Jaworzno, jest no Turów, jest Opole, prawda? Są przymiarki do rozbudowy Opola Dolnej Odry, więc tej energii nam nie zabraknie. To, co nie będzie, uzupełnimy gazem, który między innymi, jak mam nadzieję, zbuduje się tu się w Gdańsku gazoport, tego nie będzie brakowało.
Panie tylko panie profesorze, mogę?
Minutka dla pani prezes.
To wszystko się świetnie mówi, tylko że nikt nie mówi o tym, że na Pomorzu mamy energię droższą o 40%, tak, jeśli chodzi o mieszkańców, a o 20% jeśli chodzi o biznes. I jeśli pan mi chce powiedzieć, i ta różnica będzie niestety... To są oficjalne dane, które z Komisji Sejmowej, była tu dyskusja z panem marszałkiem, z władzami samorządowymi. Także to nie są moje dane. I teraz, jeżeli ja rozmawiam z inwestorami i dlaczego południe jest dużo bardziej rozwinięte, nie tylko jeśli chodzi o drogi, ale my chcemy się rozwijać w bardzo energochłonnym przemyśle. Dlatego, że innowacyjny przemysł stoczniowy i morski jest bardzo energochłonny. Jeśli pan chce powiedzieć, że my musimy z południa całą energię ściągać, to transport tej energii kosztuje i ona zawsze będzie u nas droga.
10 sekund dla Artura Kiełbasińskiego, bo musimy to już te dane, kończyć.
Ja bym te zrobił dane, wiatrówki na morzu szybko i pelplin.
Pani prezes, te dane na dzień dzisiejszy są prawdziwe, że ta energia jest 40% droższa, natomiast nowa ustawa o odnawialnych źródłach energii w dużej mierze likwiduje ten problem. Jak
to
wejdzie
nie
w życie,
niestety energia
będzie dzisiaj, proszę państwa, nie rozstrzygniemy. Bardzo serdecznie państwu dziękuję. Nie rozstrzygniemy tego problemu. Mam nadzieję, że będziemy mogli się spotkać w tym samym gronie za jakiś czas i wrócimy
na
do
OZE. Na 3 godziny, pani redaktor.
Na 3 godziny nie da rady.
O nie, to już
bardzo państwu dziękuję. Gośćmi dzisiaj moimi i państwa byli Teresa Kamińska, Marian Krzaklewski, profesor Władysław Mielczarski, Artur Kiełbasiński. Do usłyszenia.
Dziękuję.